Kochani, chciałbym dzisiaj takie kazanko, które zatytułowałem do góry nogami, że w naszym życiu czasami jest do góry nogami zupełnie i że sytuacje i okoliczności życiowe, które się dzieją, no to w życiu byśmy sobie nie pomyśleli, że tak będzie. I to, o czym będę mówił, to do tego kazania zainspirowały mnie wykłady takiego pastora z Australii. Byłem na takiej, to nie jest konferencja, to jest bardziej szkolenie, dla ludzi, którzy zakładają kościoły. Nazywa się 700 miast i był taki pastor z Australii, który się nazywa Paul Bartlett. I to, co on mówił, było dla mnie tak inspirujące i zachęcające. I to kazanie, jak słuchałem go, on mnie do tego zainspirował. Facet prowadzi kościół parotysięczny w takiej miejscowości, która ma ponad 400 tysięcy mieszkańców. I powiedział, że bardzo łatwo jest zostać pierwszym pastorem, bo facet ma w ogóle wykształcenie, jest po zawodówce, jest stolarzem. Nie skończył żadnego seminarium, żadnej szkoły biblijnej. Jest bardzo prostym człowiekiem i mówi, że jest bardzo łatwy sposób, żeby zostać pierwszym pastorem tak wielkiego kościoła. Mówi, wystarczy ożenić się z córką pastora. I on tak zrobił. Jest pierwszym pastorem, ale to, w jaki sposób on usługuje i to, co mówi, to jest niesamowite. Facet szkoli w ogóle pastorów z Kanady, kościołów zielonoświątkowych, które wymierają. Jeździ i szkoli kościoły, które się nie rozwijają. Ale do kazanka. Wiele osób myśli, że czujemy się bezpiecznie w osobistym życiu, gdy mamy odpowiedzi na nurtujące nas problemy. Że bardzo często myślimy tak, że jeśli mamy odpowiedź na to, co się akurat dzieje w moim życiu, na jakąś trudną okoliczność, to taka osoba uważa się bezpieczna. Że jeśli źle się dzieje albo trudne okoliczności życiowe, to czujemy się bezpiecznie wtedy, kiedy wiemy, co się dzieje, kiedy mamy odpowiedzi. Ale tak naprawdę bezpieczeństwo takie stuprocentowe to jest patrzenie na Boga. Czujemy się bezpieczni wtedy, kiedy patrzymy prosto w twarz naszego Ojca. Relacja z Nim powoduje, że nieważne jakie sytuacje życiowe nas spotykają, nawet te najtrudniejsze i nawet jeśli nie znamy odpowiedzi na to, co się dzieje w naszym życiu, to czujemy się wtedy bezpieczni, kiedy mamy relację z Nim. To jest prawdziwa odpowiedź. Nie to, czy znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, które Bogu zadajemy. Co się dzieje? Dlaczego tak długo? Dlaczego nie odpowiadasz? Ale bezpieczna osoba to jest ta, która po prostu jest blisko Boga. Nawet wtedy, kiedy rozpęta się duchowa wojna wokół nas. To jest. Chciałbym, żebyśmy sobie zerknęli właśnie do psalmu 27. Psalm 27 mówi o tym, co teraz przed chwilą powiedziałem. Więc jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy tam sobie zerknęli. Napisał go Dawid. I Dawid pisze tutaj pierwsze trzy wersety. Jahwe, światłem i zbawieniem moim. Kogóż mam się lękać? Jahwe, obroną mojego życia, przed kim mam się trwożyć? Przed kim albo też przed czym? Co takiego dzieje się w naszym życiu, co możemy powiedzieć, że teraz to nam mam prawo się bać? I werset drugi mówi, gdy na mnie nastają złośliwi, aby mnie pożreć, w ten czas oni, wrogowie moi, nieprzyjaciele, chwieją się i padają. I ten trzeci werset jest szczególny. Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, moje serce bać się nie będzie. Choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności. Łatwo się ten werset czyta, bo mało, chyba nikt tutaj z nas nie był na wojnie, ale kiedy kule świstają, kiedy mówimy o obecnej wojnie, albo kiedy trafiasz w centrum bitwy, gdzie po prostu ręce i głowy są ucinane, bo kiedy Dawid pisał ten werset, to raczej używano włóczni i mieczy. Dawid mówi, choćby przeciwko mnie stanęła wielka armia i wokół mnie była wojna, wtedy nawet będę ufał Tobie. Możemy to odnieść bardziej do wojny duchowej, która się dzieje wokół nas. bardzo często jest tak, że mamy wrażenie, jakby całe piekło stanęło przeciw nam. Wszystkie demony. Że w życiu niektórych osób w ciągu jednego tygodnia dzieje się masę różnych rzeczy trudnych i człowiek się zastanawia, gdzie w tym wszystkim jest Bóg. Ale prawdziwe bezpieczeństwo każdego z nas jest wtedy, kiedy jesteśmy blisko Pana, kiedy mamy relacje z Nim. Nie co się dzieje wokół nas. I oczywiście łatwo jest o tym mówić. Trudniej jest, kiedy człowiek się znajdzie w tej sytuacji. Ufać królowi to spodziewać się działania króla. W moim osobistym życiu. Jeśli ktoś z nas mówi, ufam królowi, ufam Jezusowi Chrystusowi, to znaczy, że spodziewasz się, że On cię z tej sytuacji, w której jesteś, wyciągnie. To oznacza, że nie ma się czego bać. Jeśli się spodziewam reakcji Jego na sytuację, która jest w moim życiu, to ufność do króla usuwa z mojego serca obawy i strach. Strach usuwa ufność. Nie można tych dwóch rzeczy w sobie połączyć. A przestać się bać, to jest nasza decyzja serca. Kiedy możemy siąść w spokoju z kubkiem kawy albo herbaty i powiedzieć na głos, czego ja się tak boję w swoim życiu? Jakie ja mam obawy? Podejmuję decyzję, Panie Jezu, że składam to u Twoich stóp i nie będę się tego bał, bo spodziewam się dobrych rzeczy od Ciebie. Na tym polega chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo polega na tym, że każdego dnia, kiedy budzimy się, musimy podjąć decyzję. Czy to będzie dobry dzień z Jezusem? Czy podejmuję decyzję, że Mu ufam? Czy po prostu mówię, Jezu, nie dam rady dalej Ci ufać. Nie spodziewam się żadnej odpowiedzi z Twojego życia, do mojego życia od Ciebie i będę się bał. To jest zawsze decyzja. 90% wszystkich chorób, najczęściej, które mamy i większość ludzi wokół nas, jest związana z naszymi myślami, obawami, ze stresem, przejmowaniem się i życie przeszłością. Kiedy lekarze się zastanowili, z czego najwięcej chorób się bierze, to okazuje się, że to jest związane ze stresem i z naszymi myślami, aż prawie 90%. Są wypadki, choroby zakaźne, ale większość rzeczy, które każdy z nas przeżywa, jest związane z naszą psychiką. Że o wiele łatwiej zapadamy na przeziębienie, na grypę, zaczyna nas boleć żołądek, wnętrzności, kiedy mocno zaczynamy się czymś przejmować. To jest 90% chorób związanych z naszym myśleniem. I zamiast więc skupiać się bardzo często na ciele, jak pomóc swojemu ciału, bardziej chodzi o to, żebyśmy się skupili na swoich myślach, na swoim sercu. O czym myślimy najczęściej, kiedy nikt nas nie widzi i nikt nas nie słyszy. Ludzie wierzący to są takie skomplikowane stworzenia, że nawet kiedy ktoś ich zapyta, czy jest coś, czym się stresujesz, to człowiek wierzący udziela poprawnej odpowiedzi. Nie, niczym. Ale wraca do domu, się trzęsie i płacze i po prostu się zamartwia. Nauczyliśmy się żyć poprawnie i udzielać poprawnych odpowiedzi. Ale kiedy jesteśmy sami z Bogiem, sam na sam, to warto jest czasami sobie zamknąć drzwi, kiedy cię nikt nie słyszy i powiedzieć na głos, czym ja się tak bardzo przejmuję? Czym ja się tak bardzo stresuję? Co tak zaprzęga moje serce i moje myśli, że nie potrafię normalnie funkcjonować, żyć? Od tego się zaczyna uzdrowienie. Kiedy człowiek zaczyna okłamywać samego siebie, że jest dobrze, że jest wszystko w porządku, to nawet Bóg nie jest w stanie ci pomóc. No bo człowiek żyje w takiej iluzji, w takim zakłamywaniu swojego życia. Mamy tendencję, każdy z nas, do myślenia, że się rzadko mylimy. I zazwyczaj większość ludzi wierzących uważa, że ma rację na większość sytuacji życiowych, które się dzieją w naszym życiu. Gdybyśmy mieli rację, każdy z nas, mówię też to do siebie, to nie obawialibyśmy się niczego. To jest bardzo ciekawe, że kiedy człowiek wierzący mówi, uważam, że tak i tak się dzieje w moim życiu i mam rację, to czego się boisz, jeśli wszystko kontrolujesz i wiesz dokładnie, co się dzieje w twoim życiu? Czas, abyśmy stali się największymi krytykami samych siebie. mówiąc stale do siebie. To już myśl, którą właśnie jak słuchałem tego pastora z Australii, on o tym mówił. Mówi, że trzeba mieć dystans do siebie, spuścić z siebie powietrze i stać się takim krytykiem samego siebie. Żeby po prostu podchodzić czasami do samego siebie z taką rezerwą i zastanawiać się i zadawać sobie pytania. Dlaczego tak myślę? Dlaczego przyjąłem taki sposób myślenia, jaki obecnie mam? Z czego to wynika? Dobrze jest od czasu do czasu sobie tak samemu siąść i zadać sobie takie pytania. Dlaczego ja tak myślę? Z czego to wynika? O co mi tak naprawdę chodzi w moim życiu osobistym? Dlaczego to robię? Jaka jest moja motywacja w sercu? I wiecie, kiedy człowiek sobie postawi sam sobie takie pytania, zastanowi się chwilę i na głos wypowie to, to czasami nas przerażają nasze odpowiedzi. Większość ścieżek myślowych wynieśliśmy z domu, czyli ścieżek myślowych to znaczy takich sposobów myślenia, które mamy w głowie. Większość rzeczy wynieśliśmy z naszego domu rodzinnego. Część wynieśliśmy sposobów myślenia, takich schematów, które są w naszej głowie i w naszym sercu, ze szkoły, do której chodziliśmy. Podstawówki to raczej już nie pamiętam, ale szkoła średnia, studia. Część z kościoła, jeśli jesteśmy wierzący i oddaliśmy życie Jezusowi. Albo część wynieśliśmy z kościoła, gdzie się rozwijaliśmy duchowo, gdzie wzrastaliśmy. Niekoniecznie z tego, w którym dzisiaj jesteś, czyli z Giżycka. Dlatego wydaje nam się, że to tak należy myśleć, że tak jest dobrze i mam rację. To są pewne schematy myślenia, takie ścieżki. Dlatego warto jest sobie właśnie zadawać pytania, dlaczego ja tak myślę? Z czego to wynika? Skąd ja to wziąłem w ogóle, że ja tak myślę? O co mi chodzi w życiu? Dlaczego to robię? Jaka jest moja motywacja w sercu? A co jeśli mylnie myślisz i nie masz racji i nie pokrywa się to z Biblią? Wiecie, że nawet tutaj, jak jesteśmy już 3 lata w kościele, to przełapujemy się nad tym, że czasami spieramy się o jakieś drobne rzeczy, ale ktoś, jeśli zada ci pytanie, a dlaczego ty tak myślisz, skąd ty to wziąłeś, to okazuje się, że wynieśliśmy to z innego kościoła, i uważamy, że to jest zgodne z Biblią. Najczęściej ludzie wierzący spierają się o rzeczy, których nie są w stanie udowodnić biblijnie. Na przykład nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że kobiety mają nie chrzcić. Nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że tylko faceci mają roznosić wieczerze. I mógłbym tak wymieniać, ale chciałbym, żebyśmy pomyśleli bardziej o naszym dzisiaj osobistym życiu, nie o takich dogmatach kościelnych itd. Skąd są te ścieżki myślowe w twojej głowie? Skąd wiesz, że masz rację na temat swojego funkcjonowania? Nie mam tej książki, ale chciałem ją kupić. Słyszałem dużo o niej i rozmawiałem z moim przyjacielem Andrzejem Karczewskim, psychiatrą. Pewna pani wierząca, specjalistka od ludzkiego mózgu, odkryła po badaniach, że kiedy człowiek się uczy intensywnie, że na czymś ci bardzo zależy, żebyś nauczył się jeździć samochodem, albo język, albo cokolwiek, chcesz się nauczyć grać na gitarze, nie umiesz, że kiedy człowiek się uczy intensywnie i chce się czegoś bardzo nauczyć, to kiedy badała ludzki mózg, to stwierdziła, że w twoim mózgu są budowane nowe ścieżki myślowe. Jesteś dorosłym człowiekiem, wszyscy naokoło mówią, że się już starzejesz i niedługo umrzesz, a ona, podłączając mózg do różnej aparatury i badając ludzi dorosłych, stwierdziła, że kiedy człowiek intensywnie się czegoś uczy, tak jak szczególnie dzieci zachęcamy, to nie jest tylko tak jak u dzieci, że dzieci są w stanie całego wierszyka bardzo szybko się nauczyć. Ale nawet ty, mając 60-70 lat, w twoim mózgu tworzą się nowe ścieżki myślowe. I że po pewnym czasie staje się to twoim nawykiem. Że po prostu tak zaczynasz myśleć. Kiedyś tak nie myślałeś, a teraz tak zaczynasz myśleć. Dlaczego? Bo intensywnie się czegoś uczysz. Kiedyś nie umiałeś języka, teraz umiesz. Kiedyś nie umiałeś grać na gitarze, teraz umiesz. Nie umiałeś jeździć na rowerze, umiesz. Na przykład modlitwa przed jedzeniem albo modlitwa, kiedy wsiadasz do samochodu. Kiedyś tego nie robiłeś, podejmujesz decyzję, że chcesz się tego nauczyć, zaczynasz to robić I po pewnym czasie jest to pewna ścieżka myślowa, która jest w twoim mózgu i to już jest nawyk, że zawsze przed jedzeniem się modlisz albo zawsze wsiadając do samochodu się modlisz o Boże błogosławieństwo. Albo kiedy dostajesz pensję, pierwsza rzecz, którą robisz przelew, to jest dziesięcina. Kiedyś tak nie robiłeś, ale uważasz, że wszystko masz z ręki Pana Boga i kiedy włączasz komputer i patrzysz na przelewy, to pierwsza pozycja dziesięcina i wysyłasz. Staje się to twoim nawykiem, nowa ścieżka myślowa, którą wytworzyłeś. Dlatego każda osoba, która przestaje się uczyć, a to jest druga rzecz, którą ta pani stwierdziła, że jeśli ktoś ma tyle lat co ja i jest Bogu wdzięczny, że już nie musi chodzić do szkoły, a wielu dorosłych tak mówi, jak ja się cieszę, że ja już nie muszę chodzić do szkoły. To kiedy ta pani robiła badania, okazało się, że każda osoba, która przestaje się uczyć, to twój mózg nie buduje nowych ścieżek myślowych i zaczyna się proces starzenia w twoim mózgu. I nieważne, ile masz lat, nawet jeśli masz 20 i cieszysz się, że już skończyłeś szkołę średnią i nie musisz chodzić i niczego się uczyć, to już zaczynasz być staruszkiem. Po prostu twoje komórki umierają w mózgu i masz coraz mniej ścieżek myślowych. Zostaje tylko kilka. Jeść, spać, komputer, o, mama, tata. Można po prostu zredukować się do takich bardzo wąskich ścieżek myślowych. Że jeśli ktoś podejmie decyzję, że już niczego się nie chce uczyć w swoim życiu, to już zacząłeś się bardzo poważnie starzeć. Dlatego jeśli ktoś mówi, że nie lubi się uczyć, zmieniać i ciągle coś zmieniać w twoim życiu codziennym, to już się starzejesz w mózgu i to bardzo szybko, bo nie tworzysz nowych ścieżek myślowych. Słuchajcie, to nie jest zwykła pani, ta pani jest wierzącą osobą, bardzo głęboko. Badała po prostu mózg ludzki, jak on funkcjonuje. Dlatego czasami jak czytałem, że ktoś ma 80 parę lat i zapisał się do uniwersytetu, to zadawałem sobie pytanie, po co? Ale teraz, kiedy słucham tej pani, to co ona udowodniła, to ma sens. Bo jeśli ten człowiek wie, że jeszcze będzie żył parę lat, to chce mieć świeży umysł i wszystko móc przy sobie zrobić. Powiedzenie, dzięki Bogu nie muszę się uczyć, tu nie chodzi o Pana Boga. To oznacza starość. To raczej należy mówić, nic mi się nie chce i już nie będę się rozwijał. Czuję się przemęczony i w dużej mierze wynika to z braku nauki. Takie otumanienie, takie zmęczenie umysłu, że nic nam się nie chce, jest związane z tym, że ty już nic nie chcesz się uczyć i ciągle czujesz się przemęczony i nic ci się nie chce. Chcesz tylko spać, jeść, telewizor, komputer, nie wiem co jeszcze. To wpływa na sposób twojego myślenia, że notorycznie czujesz się przemęczony. Drugą bardzo ważną rzeczą w procesie nauki jest oduczenie się niektórych rzeczy. Więc kiedy chcemy tworzyć nowe ścieżki myślowe w naszym mózgu, żeby się rozwijać, nie chodzi tylko o uczenie się nowych rzeczy, ale trzeba zamknąć stare ścieżki myślowe. Czyli bardzo ważną rzeczą, ucząc się nowych rzeczy, musisz oduczyć się starych rzeczy, które blokują twoje nowe ścieżki myślowe. Czyli mówiąc krótko, oducz się pewnych rzeczy. Bardzo wiele rzeczy, my jako nawet ludzie wierzący, nauczyliśmy się z tego świata, które blokują dalszy wzrost w zaufaniu do Boga. Jeśli chcemy być bliżej Boga i coraz bardziej Mu ufać, wierzyć w Niego, to musimy porzucić pewne ścieżki myślowe, które bierzemy ze świata, które blokują nasz rozwój duchowy. Z tym jest problem. I chciałbym wam pokazać werset, który dokładnie o tym mówi. To jest list do Rzymian 12:2. Jeśli macie Biblię, to sobie otwórzcie, bo to, co ta pani odkryła, jest dokładnie zapisane w liście do Rzymian. I to jest fascynujące, że 2000 lat temu apostoł Paweł coś pisał, a mija 2000 lat i pani biolog, specjalistka od mózgu odkrywa dokładnie to samo. List do Rzymian 12:2 mówi coś takiego: i nie dostosowujcie swej postaci do tego świata. Masz się nie dostosowywać do tego świata, w którym żyjesz. Nie możemy wyjść z tego świata, bo musimy pracować, gdzieś mieszkać i ten świat ewangelizować. Tu nie chodzi o separację od świata, ale mamy się nie dostosowywać do tego świata. Dosłownie to słowo dostosowywać albo można tłumaczyć z greckiego przypodobywać. I wiemy dobrze, że jako rodzice, że największy problem z przypodobywaniem się do świata mają nasze dzieci, prawda? Kiedy dzieciak wierzący trafia do klasy, gdzie nie ma w ogóle dzieci wierzących, znaczy wszystkie dzieci są w Polsce wierzące, tylko nie są zainteresowane czytaniem Biblii i Jezusem. I kiedy nasz dzieciak trafia do takiej klasy, to my mamy poważny problem jako rodzice, bo nasz dzieciak chce być taki jak jego koledzy i koleżanki w klasie, prawda? Jeśli wszyscy klną, to kiedy przyłapiemy nasze dziecko na tym, że wymknęło mu się i przeklął i zwracamy mu uwagę, to co nasz dzieciak odpowiada? Mamo, tato, gdybyś wiedział, jak nasi moi koledzy, koleżanki klną, to byś się cieszył, że ja od czasu do czasu używam tylko tego jednego słowa. Tak jakby, zobaczcie, co robi nasze dziecko wierzące, które chodzi na szkółkę i oddało życie Jezusowi i przyjęło chrzest? Chce się przypodobać. Komu? Koleżankom i kolegom. Dlaczego chce się przypodobać? Bo nikt nie chce być odrzucony, prawda? Ale zobaczcie, każdy z nas, my to mamy w pracy. Wszyscy w pracy palą? Też mogę zacząć palić. Wszyscy w pracy wynoszą ołówki, gumki i tak dalej, bo to jest wspólne. Też mogę dla dzieci z pracy brać gumki, ołówki i długopisy. Co my robimy? Chcemy się przypodobać, żebyśmy nie zostali odrzuceni albo prześladowani. Ale za każdym razem, kiedy chcemy się przypodobać temu światu, czyli ludziom niewierzącym, to coraz bardziej nie podobamy się Jezusowi. Zawsze stoimy przed takim dylematem. Albo osoby niewierzące z tego świata mogą mieć dobre o nas zdanie, ale wtedy Jezus ma trochę gorsze. Albo Jezus ma dobre zdanie o nas, a ludzie ze świata mają gorsze, prawda? Zobaczcie, Paweł mówi, nie dostosowujcie, nie przypodobowujcie się do tego świata, ale dajcie się przekształcać odnowieniem myśli. Zobaczcie, to jest ten werset, o którym przed chwilą tłumaczyłem. Że kiedy podejmę decyzję, że najbardziej w swoim życiu chcę się podobać Jezusowi Chrystusowi, to dosłownie zmieńcie swoje myślenie odnowieniem myśli. Chodzi o to, żeby tworzyć nowe ścieżki myślowe w głowie. Że chcę wzrastać w zaufaniu do Jezusa, bardziej w Niego wierzyć i chcę się uczyć stale nowych rzeczy. Czyli odnawiam swoje myśli, dosłownie zmieniam je. Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boga, co jest dobre, co Bogu przyjemne i doskonałe. Co jest Bogu przyjemne albo miłe, bardzo podobające się. I każdy z nas może tworzyć w swoim mózgu nowe ścieżki myślowe. Coraz bardziej ufa albo wierzy w Boga. Przede wszystkim przez modlitwę i przez czytanie Biblii. Ale przez to, że chcemy się nowych rzeczy uczyć. Ale też codziennych rzeczy. Człowiek, który mówi, ja się już nic nie chcę uczyć, to powtarzam, starzejesz się i w to w zastraszającym tempie. I nic ci się już nie chce. Kobiety w Czechach na facetów mówią gacie. Dlaczego mówią na niego gacie? Bo to jest to pan, który wraca z roboty, na przykład z fabryki Skoda i dosłownie rozbiera się z dżinsów, wkłada te swoje gacie, takie jak w filmie Kiepski, te dresiki, koszulkę, otwiera piwo i telewizor. I nic go nie interesuje w domu. Czyli żadne naprawy, nic. I większość kobiet o swoich mężach Czechach mówi przyszły gacie. To jest facet, który w ogóle w niczym się już nie chce rozwijać. Interesuje go tylko praca, piwo i telewizor. I ten człowiek w niesamowitym tempie się starzeje. Wielu takich facetów jest w Polsce. Wiele jest takich kobiet, które już nic nie chcą się uczyć. I wtedy starzejesz się w bardzo szybkim tempie. Apostoł Paweł musiał oduczyć się myślenia. Jedną z takich osób, która musiała się oduczyć pewnych zachowań, żeby nauczyć się nowych rzeczy, nowych ścieżek myślowych, był apostoł Paweł. Główna rzecz, której Paweł musiał się oduczyć i zrobił to bardzo drastycznie, bo kiedy był głównym prześladowcą kościoła chrześcijańskiego, mordował, zabijał, torturował albo dopuszczał do tortur, zamykał do więzień z powodu imienia Jezus. Objawia mu się Jezus i dla niego to jest szok. Bo Jezus mówi, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Facet tak drastycznie się nawraca, ponieważ miał przed nazwiskiem pan profesor z judaizmu, z religii żydowskiej, zaczyna ją widzieć zupełnie w innym myśleniu. Wszystko do góry nogami mu się odwróciło. Oduczył się judaizmu. Dlatego Paweł swoją osobą wprowadzał niesamowity zamęt w pierwszym kościele. Bo pierwsi apostołowie, których wybrał Jezus, byli Żydami i wiecie dobrze, że mieli problem dalej z co wolno jeść, czego nie wolno jeść. Mamy się obrzezywać czy nie? Paweł zmienił zupełnie swoje myślenie. To Paweł był szczególnie prześladowany przez Żydów i oskarżany o to, że już mówi, że nie obowiązuje nas obrzezanie, prawda? Czyli zobaczcie, zanim Paweł wykształcił nowe ścieżki myślowe, musiał odrzucić pewne rzeczy, musiał przewartościować to. I o tym mówię też w odniesieniu do życia każdego z was. Jeśli chcesz, aby Bóg włożył nowe ścieżki myślowe w twoją głowę, to musisz sobie zadać kilka pytań właśnie. Dlaczego ja tak myślę? Skąd ja to wziąłem? Kto mnie tego nauczył? Czy to wynika z Biblii? Czy wyniosłem to z kościoła, w którym wcześniej byłem? Dlaczego ja reaguję nerwami w takiej sytuacji? A czemu ja się boję w takiej sytuacji? Zobaczcie, jak zaczniecie sobie stawiać takie pytania, to odkryjecie, że to jest bez sensu, co wy robicie. Każdy z nas musi stawiać sobie ciągle takie pytania. Pierwszą osobą, która mówiła o tym, że pewnych rzeczy musimy się oduczyć, to był nasz Pan Jezus Chrystus. W kazaniu na górze, tylko z tego jednego kazania wezmę kilka wersetów i wam pokażę. W kazaniu na górze, w tym najsłynniejszym jego, Mateusz 5 rozdział, zobaczcie 11 i 12 werset, Jezus mówi bardzo dziwne rzeczy. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają, prześladują was, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Słuchajcie, ta wypowiedź nijak się nie jest. Jak my nie chcielibyśmy takich rzeczy, prawda? Nikt z nas, kto jest prześladowany przez rodzinę, obrażany i tak dalej. Zobaczcie, ścieżki myślowe, w których wyrośliśmy, że jeśli ktoś jest dla ciebie niemiły i cię prześladuje w pracy albo gdziekolwiek, to od razu włącza ci się prosty sposób myślenia. Jest niedobrze. Tak nie powinno być. To mi się nie podoba. Czyli włącza się w nas smutek, czasami płacz. I zaczynamy walczyć o swoje dobre imię. To jest nasza pewna ścieżka myślowa, prawda? A zobaczcie, Jezus nas uczy nowej ścieżki myślowej. Ktoś o tobie źle mówi z mojego powodu? Ciesz się. Z czego ja mam się cieszyć, jak są dla mnie niemili? Ciesz się z tego, że odkładam ci nagrody w niebie. Ale zobaczcie, to jest decyzja, no nie? Normalny sposób myślenia w nas jest taki, ktoś o mnie źle mówi w rodzinie albo ze znajomych, to będę się denerwował i będę się bronił. Zobaczcie, drugi fragment, który mówi podobną dziwną rzecz, Jezus mówi, 38. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawajcie oporu złemu, lecz jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nastaw mu drugi. Słuchajcie, to nie jest fragment o tym, że chrześcijanie to są worki do bicia. To nie o tym ten fragment mówi. Jeśli ktoś cię na ulicy napadnie, jakiś złodziej, to czy ty na torebce masz napisane jestem wierząca w Jezusa? No to nie ma sensu. Jak ktoś cię na ulicy albo gdzieś napadnie i chce cię uderzyć, to masz mu powiedzieć jeszcze w drugim mnie przyładuj? Przecież to nie o tym ten fragment mówi. Ten fragment mówi o tym, że ktoś wie, że ty jesteś wierzący w Jezusa Chrystusa. I ktoś cię z powodu Jezusa Chrystusa prześladuje i cię uderzył, to ty mówi, zobaczcie, reakcja jest taka, że jeśli ktoś cię oszukał w pracy z powodu wiary, to ma dopiero sens. Pracujesz gdzieś w pracy, a ktoś cię prześladuje z powodu tego, że jesteś wierzący w Jezusa. O tym mówi ten fragment. Że nie powinieneś z nim walczyć, ale przyjść i zacząć się intensywnie o niego modlić, błogosławić go i powiedzieć, Panie, nie będę walczył z tym człowiekiem w pracy. On mnie prześladuje z powodu tego, że ja jestem wierzący, bo mu mówiłem, a on z tego wykpił. Proszę cię, ty stań w mojej obronie. O tym mówi ten fragment. Miałem kiedyś pod sobą misjonarza z Koszalina, który zakładał kościół dla Żydów w Koszalinie, sam był Żydem. I młody chłopak, byłem akurat u nich wtedy na szabacie, wstał i powiedział, że w pracy wszyscy wiedzieli, że jest Żydem. W Koszalinie, w fabryce. I wszyscy się z niego nabijali. Wszyscy mu dokuczali, robili mu złośliwości. A jeden chłopak w jego wieku szczególnie go tak prześladował i robił mu tyle złośliwości, że on mówi, podjąłem decyzję, że rezygnuję z pracy w fabryce i szukam innej pracy. I kiedy już prawie poszedłem do dyrekcji, żeby o tym rozmawiać, ten mój największy prześladowca zepsuł bardzo drogą maszynę. I majster chciał go tym obciążyć i wyrzucić z pracy. A ja stanąłem w jego obronie i powiedziałem, że to nie jest do końca jego wina. Dzisiaj to jest mój najlepszy przyjaciel. Facet, który był skinem może, albo jakimś narodowcem Polakiem, nienawidzącym Żydów, stał się najbliższym przyjacielem Żyda, który stanął w jego broni. O tym mówi ten fragment. Zobaczcie, nasze ścieżki myślowe są bardzo proste. Ktoś mnie prześladuje w pracy, odpowiem mu złem za zło. Albo przynajmniej będę się bronił. Ale Jezus nas mówi, nie rób tego. Po prostu zaufaj mi i zacznij o tą osobę, która cię prześladuje, się modlić. Jeśli ta osoba cię prześladuje z powodu Jezusa, nie tego, że masz blond włosy czy czarne włosy. Jezus, głosząc, oduczał ludzi złego myślenia. Kiedy Jezus nauczał ludzi, najpierw uczył ich, żeby się oduczyli ścieżek myślowych, które w ich serca włożyli duchowni za jego czasów i wcześniej. I dzisiaj dokładnie jest tak samo, że nauczyliśmy się w domu, w szkole i w kościele, w którym wzrastaliśmy, pewnych ścieżek myślowych i myślimy tak. Ale dlaczego tak myślisz? Czy na pewno tak Jezus naucza? Czy Jezus chce, żebyś zawsze tak reagował? Bo Jezus chce w tobie tworzyć nowe ścieżki myślowe. I w tym momencie będziesz niesamowicie wzrastał w zaufaniu do Niego. Nowe ścieżki myślowe dla nowego kościoła, jakim jesteśmy, polegają na tym, że czasami ja jako pastor tego kościoła próbuję was zabrać w podróż duchową, gdzie bardzo często wiele osób z tego kościoła wcale nie chce iść. Czyli stoję za kazalnicą, nauczam was czegoś nowego i bardzo często niektóre osoby mogą kopać duchowo, drapać i mówią, nigdzie się nie wybieramy w żadną podróż, nic nie zmieniamy. Ale kiedy uda nam się dotrzeć do celu, do końca tej podróży, że coś się zmieni w funkcjonowaniu naszego kościoła, to bardzo dużo osób jest podekscytowanych i przekonanych, że od początku chcieli tam iść. Nie wiem, czy łapiecie to, co ja mówię teraz. Większość ludzi dorosłych nie chce się zmieniać. I również duchowo się nie chce zmieniać. A Bóg przez pastora i przełożonych zmusza nas do ciągłej zmiany. Czyli Bóg chce nas zabrać w podróż. I chce, żebyśmy się stale zmieniali i uczyli nowych ścieżek myślowych. I większość z nas stawia opór i mówi, nigdzie się nie wybieram, dobrze jest. Znaczy nie jest do końca dobrze, ale ja nic już nie chcę zmieniać. Rozumiecie? Mówię to o życiu każdego z nas. Że nikt z nas nie chce ciągle się zmieniać. A Bóg chce, żebyśmy ciągle wzrastali i się zmieniali. I bardzo często jesteśmy na nie, ale kiedy Bogu uda nas się zabrać w podróż i kiedy pokaże nam, co dobrego się z nami stało, to mówimy, Panie Boże, ja zawsze byłem na taki, chciałem tam iść. Co jest nieprawdą oczywiście. Jeśli szukasz wielkich możliwości w swoim życiu, przygotuj się na wielkie problemy. Jeśli ktoś z was szuka wielkich możliwości z Bogiem w twoim osobistym życiu, jeśli naprawdę tego chcesz, aby przyszedł wielki Bóg do twojego życia i stały się wielkie rzeczy, to przygotuj się na wielkie problemy w twoim życiu. Bo nie nadajesz się do tych wielkich rzeczy bez tych zmian, bez nowych ścieżek myślowych. Bo kiedy zderzamy się ze schematami myślenia ludzi wierzących w kościele, to wtedy typowa osoba wierząca nie nadaje się do wielkich rzeczy. Do wielkich rzeczy, jeśli chcemy z Bogiem je przeżyć, to musimy powiedzieć, Boże, zmień mnie. przygotuj mnie, wytrenuj mnie do tych wielkich rzeczy. A to oznacza zmiany, zmiany i nowe ścieżki myślowe. Jako Kościół musimy oduczyć się takiej mantry, że nie mamy wyboru, albo tego się nie da zrobić. Zawsze jest wybór z Bogiem i wszystko z Bogiem da się zrobić. Kiedy człowiek wierzący staje przed sytuacją i mówi: Boże, ale tego się nie da zrobić, a Bóg mówi: da się, tylko zmień sposób myślenia. Wszystko się da zrobić. Jezus w kazaniu na górze, zobaczcie, oducza ludzi z takiego typowego myślenia światowego. Bo bardzo wielu ludzi wierzących uważa się za wierzących i za lepszych od tych, którzy nie są wierzący, ale myślą dokładnie tak jak niewierzący. Dwa seminaria skończyłem. I w obu seminariach nauczyli mnie ścieżek myślowych oderwanych od praktyki. W obydwu seminariach uczono mnie ścieżek myślowych w pracy z ludźmi, z Kościołem, które były oderwane od rzeczywistości. I pamiętam, jak wróciłem do domu po jednym z seminariów i zasiadłem nad Biblią, przygotowywałem jakiś temat i Bóg wyraźnie do mnie powiedział: zapomnij, synów, wszystko, co cię uczyli w seminarium i zacznij na nowo, nowe ścieżki myślowe. Wypisz z Biblii wszystkie wersety na ten temat i zapomnij, czego cię uczyli. Nie bój się, bo to jest moje słowo, to jest prawda, a ja chcę wytworzyć w tobie nowe ścieżki myślowe. I powiem wam, dlatego ten facet z Australii zrobił na mnie takie wrażenie, bo on nie skończył dwóch seminariów tak jak ja i nie włożyli mu tych ścieżek myślowych, tych schematów myślenia. Na ten fragment masz patrzeć tak, na ten tak, to wolno, to nie wolno. On jest tylko stolarzem, tak jak Jezus. Facet prowadzi parotysięczny kościół i szkoli innych pastorów na całym świecie. Jest jednym z najbardziej znanych pastorów. Dlaczego jest tak używany przez Boga? Bo odrzucił ścieżki myślowe. Bo kiedy zasiada nad Biblią, mówi: tu jest prawda i Boże, mów do mnie. I jak byłem teraz na tym 700 miast, to mówił o tym, jak pojechał na urlop z żoną i żona po prostu parę razy dziennie wymiotowała dzień w dzień. I on po prostu mówi, że załamał się i powiedział: Boże, to ja dziękuję za taki urlop. Mówi: jestem pastorem kilkutysięcznego kościoła, kładę ręce na ludzi, są uzdrawiani, a ja jadę na wymarzony urlop z żoną i żona non-stop wymiotuje. Mówi: to ja dziękuję za takie coś. Mówi, że pokłócił się z Bogiem, bo miał plany, pojechali do Stanów, mieli masę do zwiedzania. Znaczy, to tego typu człowiek stał przed nami, który mówi, że kiedy się wyciszył, Bóg zaczął do niego mówić i powiedział: przestań myśleć po staremu. Otwórz się na nowe ścieżki myślowe. Bardzo często małe kościółki, które się nie rozwijają w Polsce i trwają w takiej małej liczbie od wielu lat, stojąc w miejscu, gdzie ludzie się nawracają i odchodzą i tak w kółko i cały czas kościół od kilkunastu lat ma 30 osób. Te kościoły opierają się o pewne przekleństwo, a to przekleństwo nazywa się stare ścieżki myślowe. Przekleństwem małych kościółków w Polsce, które od lat się nie rozwijają i uważają, że tak musi być, to są stare ścieżki myślowe. Trzeba oduczyć się schematów złego myślenia. A podstawowy schemat złego myślenia: zawsze tak było, zawsze tak robiliśmy i dalej będziemy tak robić. Po co robić coś, co nie przynosi efektów? No bo zawsze tak robiliśmy. To jest przekleństwo. I dokładnie takie samo przekleństwo może działać w życiu każdego z nas. Dlaczego tak się odżywiasz? Bo zawsze się tak odżywiałem. No ale to ci nie służy. Ale tak się nauczyłem. Dlaczego tak mówisz? Dlaczego tak nerwami reagujesz na to i na to? Zawsze tak reagowałem. Rozumiecie? Bóg chce nas oduczyć. Oduczyć starych ścieżek myślowych. Bóg nie pomaga takim kościołom, bo cierpliwie czeka, aż przywódcy takiego małego kościółka zapytają go: jak mamy to robić? Jak mamy zdobyć to miasto dla ciebie? Co nowego wkładasz w nasze serca? I wiecie, to są czasami szokujące rzeczy, kiedy Bóg mówi. Chyba kiedyś ten przykład opowiadałem. Pewien mnich chodził po górach. Miał chlebak, miał kanapki, wodę i na górze spotkał turystę, który wybrał się w góry bez jedzenia i bez picia. Siedli, zaczęli rozmawiać. Mnich otworzył chlebak, dał mu kanapkę, podzielił się wodą, ale w tym chlebaku miał taki wielki diament, który znalazł po prostu w górach. I kiedy ten turysta zobaczył ten diament, to prawie gałki oczne mu wyszły na wierzch i popatrzył w oczy tego mnicha. Mnich też popatrzył mu w oczy i ten mnich w oczach tego turysty wyczytał, co on chce zrobić, że turysta się zastanawiał, czy mu tylko ukraść, czy go ukatrupić przy okazji. Więc mnich się długo nie zastanawiał, wyjął ten diament i mówi: chcesz? Pan, naprawdę chcesz mi go dać? Masz, jest twój. Dał mu, zapiął chlebak i poszedł drugą stronę. Facet stwierdził, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo ma właśnie w ręku parę milionów dolarów. Uszedł 5 kilometrów, zatrzymał się, zawrócił, dogonił tego mnicha i mówi: nie chcę tego diamentu. Powiedz mi, skąd wziąłeś siłę, żeby dać mi diament warty parę milionów dolarów? Najpierw chciał go zabić, a później stwierdził, że ten człowiek ma o wiele coś cenniejszego w sercu niż parę milionów dolarów. Rozumiecie? Myślicie, że on się urodził taki zacny? Już od dziecka po prostu rozdawał wszystkie zabawki dzieciom, cukierki i mówił: nic nie chcę, będę mnichem, znajdę diament i też go oddam. Nikt się takim nie rodzi. Takim człowiekiem możesz się stać poprzez odrzucanie schematów myślenia, swojego egoizmu, poddanie się Chrystusowi i tworzenie nowych ścieżek myślowych. Wtedy dopiero czujesz się szczęśliwy, kiedy po prostu mówisz: Boże, nie ma takiej świętości w moim życiu, której mógłbyś nie zmienić. Pozwalam Ci na to, żebyś wywrócił moje życie do góry nogami. Wtedy Bóg może Cię użyć. Wtedy dopiero Bóg Cię może przygotować do wyjątkowych rzeczy. Zawsze jest wybór w Twoim życiu osobistym. Ale musisz otworzyć się na zmianę w Twoim życiu. Najbardziej nieszczęśliwe osoby to są te, które są niezadowolone swojego życia i proszą: Boże, pomóż mi. A kiedy Bóg przychodzi i próbuje Twoje życie wywalić do góry nogami, to od razu przybiegasz na spotkanie modlitewne i mówisz: Boże, i prosisz innych wierzących i mówisz: módlcie się, wszystko się wali w moim życiu. Co jest grane, a miało być tak pięknie, jak się miałam się nawrócić. Co tu jest grane w ogóle? Powiedzcie mi, kochany Kościele. Miało być spokojnie, a jest do góry nogami. No a może poprosiłaś Boga, przypomnij sobie, może poprosiłaś Boga parę lat temu, żeby po prostu wziął twoje życie w swoje ręce i wywrócił je do góry nogami. Może prosiłaś Boga, żeby cię użył do wyjątkowych rzeczy. No to teraz musisz go przeprosić i powiedzieć: odwołuję to wszystko. Chcę żyć szarym życiem w okolicach Giżycka i proszę cię, żeby się nic nie zmieniało. Bo kiedy przychodzi potężny Bóg, to wywróci je do góry nogami. Ten facet, który mówił te rzeczy i zainspirował mnie, nie mówił dokładnie to, co ja mówię, ale wiele myśli, które tutaj mam w kazaniu, on mówił. Został niedawno wybrany prezbiterem okręgowym i ma pod sobą 300 pastorów w Australii. Jest szefem jednego z okręgów i ma pod sobą 300 pastorów. I kiedy robi zjazd taki pastorski, to ci pastorzy przysyłają na kartce, co się u nich dzieje. Na jednej kartce. I mówi, że on to składa je tak jak książkę 300 i tak opowiadał nam, że tak przyglądał te historie tych pastorów i mówi, że to są, większość tych pastorów to jest tragedia, dramat. Mówi, ogląda, patrzy na jednego gościa, co przysłał, co się u niego, dramat. Mówi, że większość ludzi, która mu podlega, to po prostu ręce opadają, tak oni żyją, że to jest dramat duchowy. I mówi, zwariowałbym jako ich przełożony, gdybym nie podjął decyzji w sercu, że nie będę żył dramatami tych pastorów i nie będę zmieniał ich życia, bo nie mam takiej siły. Mówi, podjąłem decyzję, że będę im wskazywał na Chrystusa, który może zmienić ich życie, ale nie będę się przejmował ich życiem i ich dramatami. Czytałem o pewnym filozofie francuskim, który został wybrany prezydentem miasta. I kiedy ludzie się zebrali po jego wyborze, on stanął przed nimi i powiedział coś takiego. Kochani mieszkańcy, jestem wam nieogromnie wdzięczny, że wybraliście mnie na prezydenta miasta. Bardzo chętnie was wysłucham, jeśli przyjdziecie do mnie i będę próbował zająć się waszymi sprawami, ale nie pozwolę, aby wasze dramaty życiowe spowodowały wrzody na moim żołądku i zatruły mi wątrobę. Ja nie będę żył waszym życiem, tylko każdy musi żyć życiem własnym. Jeśli ktoś z was chce pomóc komukolwiek na tym świecie, to największym dramatem jest żyć czyimś dramatem. Bo nie dość, że ktoś ma rozwalone życie, to możesz zatruć tak swoje życie, że już ci nic nie cieszy, bo ty żyjesz dramatem tamtej osoby, tamtej i tamtej. I myślicie, że Bóg tego chce? Nie. On nie przyjdzie, nie pogłaszcze cię po włosach i nie powie, bardzo dobrze, że się tak przejmujesz. Ja się też tak przejmowałem, miałem wrzodę na żołądku. Nie. Za każdym razem, kiedy Bóg stawia nam kogoś z dramatycznym życiem, pamiętam to w Kraśniku, jak byłem, jeszcze wtedy nie byłem pastorem i przychodzili ludzie do kościoła z takim dramatem, że mnie bolał brzuch z nerwów. Szedłem do domu i mówiłem, Boże, dlaczego mi to robisz? Dlaczego przysyłasz ludzi, którzy nie chcą żadnych zmian w swoim życiu, mają wywalone życie do góry nogami, wszystko im się wali, nie jestem w stanie im pomóc. Czemu to robisz? I usłyszałem, jak Bóg do mnie powiedział, ale ja nie chcę, żebyś im pomógł. To ja mówię, to czego ode mnie chcesz? Masz ich tylko wysłuchać, powiedział do mnie Duch Święty, i im powiedzieć, że ja jako król jestem w stanie im pomóc, jeśli mnie o to poproszą. I tak zacząłem żyć. Przychodził ktoś z wywalonym życiem, dramat, wszystko do góry nogami, nie ma gdzie mieszkać, nie ma co jeść i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, wiem, kto ci może pomóc. Oczywiście, jeśli ktoś był głodny, to go nakarmiłem. Jeśli potrzebował ubrania, to mu dałem. Ale nie mogę go żywić, nocować i nie mogę żyć jego życiem, jeśli on nie chce żadnych zmian w swoim życiu i ma dramat. Ten pastor Paul powiedział, dramaty tych pastorów, którzy mi podlegają, może zmienić tylko Król Jezus. Ukazanie im na nowo osoby Króla i wzbudzenie w nich zaufania do Króla, to może rozwiązać ich dramat. Ale ich dramatu nie rozwiążę ja, ani mój kościół kilkutysięczny. Bo nawet gdybyśmy wpompowali pieniądze i nie wiadomo jaką pomoc, to oni za rok będą w takim samym dramacie. Tak to działa. Pewna siostra wierząca, Helen, powiedziała coś takiego. Dziękuję Bogu za moje kalectwo, bo przez nie odnalazłam siebie, moją pracę i mojego Boga. Szokujące, no nie? Kobieta była niewierząca. Miała jakiś wypadek i została kaleką. Dzięki temu odnalazła siebie, bo zaczęła sobie zadawać pytanie, co jest najważniejsze w jej życiu. Znalazła bardzo dobrą pracę i w ogóle znalazła Króla, Jezusa Chrystusa. I zastanawiając się nad całym wypadkiem i kalectwem, mówi, gdyby do tego nie doszło, to bym w ogóle tych rzeczy nie miała. Ani Króla, Jezusa w sercu, ani super pracy, którą teraz mam i nie odnalazłabym samej siebie. Nie postawiłabym sobie pytań, o co mi tak naprawdę chodzi w życiu. Bo bardzo często najbardziej nieszczęśliwi ludzie to są ci, którzy mają dwie nogi i dwie ręce. Dlatego Nick Vujicic, który nie ma rąk i nóg, jeździ po całym świecie i mówi, zobaczcie, nie mam dwóch rąk i nie mam dwóch nóg i jestem uśmiechnięty i szczęśliwy, a ty masz dwie ręce i dwie nogi, Siedzisz i ciągle do Boga narzekasz, dlaczego jestem taki nieszczęśliwy. Bo Nick Vujicic podjął decyzję, że zmienia swoje myślenie. Do szkoły średniej, jak czytałem jego książkę, mówił, że non-stop Bogu zadawał pytanie: Boże, dlaczego się takim urodziłem? A jego mama była wierzącą pielęgniarką, a tato był pastorem. I tato i mama też zadawali Bogu non-stop to pytanie: dlaczego nas ukarałeś takim dzieckiem? Ale kiedy Nick Vujicic oddał swoje serce Jezusowi, podjął decyzję, że nie będzie już Boga pytał, dlaczego się takim urodził, tylko co Bóg chce zrobić z jego życiem. I dzisiaj jest zapraszany na cały świat, ma żonę, ma dzieci, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ludzi na świecie, nie mając dwóch nóg i dwóch rąk. Jest jednym z najbardziej używanych ludzi przez Boga do sfrustrowanych białych ludzi. Bo najbardziej nieszczęśliwi są biali. Jak się ogląda filmy z Afryki, to te dzieci, które nie mają często co jeść i się w co ubrać, są tak uśmiechnięte i wdzięczne. Ale biali to jest ciekawa rasa. Powód, dlaczego tkwisz w miejscu duchowo, pastor Paul mówi, to dlatego, że wiesz za dużo. Powód, dlaczego tkwisz duchowo już od wielu lat i się nie rozwijasz, odpowiedź jest bardzo prosta. Wiesz za dużo i myślisz starymi schematami. Myślisz, nie pozwalasz na nowe rzeczy od Boga w swojej głowie i w swoim sercu. Osoba, która myśli schematami z tego świata, które w niej są, albo też schematami, którzy inni wierzący wkładają w twoją głowę, bo też tak się zdarza, powoduje, że stoisz w miejscu i się nie rozwijasz. I wiele rzeczy cię dotyka, a ty dalej nie pozwalasz Bogu włożyć nowych rzeczy w swoje życie. Schematy myślenia są jak okulary pomarańczowe, przez które ciągle wkładasz i nosisz i tak widzisz wszystko wokół siebie. To zaryzykuj, wyrzuć te okulary. Podejmij decyzję, że jeśli coś nie wypływa z Biblii, to wcale nie musisz tak żyć i tak myśleć. Wszystko jest do zmiany w twoim życiu. Wywal te okulary. Zacznij patrzeć na swoje życie i na sytuację życiową i okoliczności, które cię ostatnio spotkały, przez oczy Chrystusa. Włóż Jego okulary. To jakby Chrystus popatrzył na moje życie. Co On by zrobił z moim życiem, gdyby On był w takiej sytuacji? Możesz sobie zadać proste pytania. Co dobrego wynika z tej tragedii w moim życiu? Co dobrego wynika z tej tragedii, z tej sytuacji, w której obecnie się znajduję? Jestem nieszczęśliwy. Nie ma bardziej nieszczęśliwej osoby na świecie niż ja. Mimo, że mieszkasz w kraju, gdzie nie ma wojny, masz dwie ręce i dwie nogi, ale jesteś najbardziej nieszczęśliwą osobą. Co dobrego wynika z tego, z tej twojej sytuacji albo tragedii? Czego mam się nauczyć z tego doświadczenia? Co Bóg chce przez to do mnie powiedzieć? Przed czym mnie uchronił? Przez tą chorobę, albo utratę pracy, albo przez tragedię. Co gorszego mogłoby mnie spotkać, gdyby nie ta sytuacja? Co dobrego wynika z tego, że tak długo czekam na Jego odpowiedź? Dlaczego tak długo? Czy na pewno jestem gotowy na tą odpowiedź, na tą rzecz, o którą Go proszę? W Mińsku, gdzie byłem pastorem, nawróciła się najpierw dziewczyna, która przyprowadziła swoją mamę, i mama się nawróciła. Ta mama ma na imię Kasia. Jej mąż i jego najbliższy przyjaciel mieli największą przedsiębiorstwo w Warszawie oczyszczania miasta. Bardzo bogaci ludzie. Jej mąż umarł na raka w wieku 40 paru lat. I kiedy jej córka się nawróciła i Kasia, to pamiętam, jak z nią czytałem Biblię, ona któregoś dnia mówi: gdyby żył mój mąż, nigdy w życiu nie pozwoliłby, żeby nawróciła się moja córka i ja. Wstrząsające, no nie? To powiedziała ona, to nie są moje słowa. Ja go nawet nie znałem. One się nawróciły, kiedy on już nie żył. Bardzo bogaci ludzie. Gdyby żył mój mąż, nie pozwoliłby, żeby moja córka i żebym ja się nawróciły do Jezusa Chrystusa. Są rzeczy o wiele cenniejsze niż to, co my myślimy. Są rzeczy o wiele większe niż myślicie, które ma Bóg dla każdego z nas. Ale Bóg czeka na nowe ścieżki myślowe, że po prostu pozwolimy Mu wywalić nasze życie do góry nogami. Ale my bardzo często na to nie chcemy pozwolić. Już powoli kończąc. Ciągłe skupianie się na Jezusie sprawia, że przestajesz myśleć po staremu i jesteś otwarty na nowe. Osoba, która ciągle myśli i szuka Jezusa i czyta Biblię i mówi: Panie, nie chcę być tym, kim jestem, to jest osoba, która jest otwarta na nowe rzeczy. Przyszłość należy do tych, którzy widzą możliwości. Przyszłość należy do tych osób spośród nas, którzy widzą możliwości w Królu Jezusie Chrystusie, jeszcze zanim staną się one wyraziste. Czyli kiedy patrzysz na swoje życie, to patrzysz w przyszłość i mówisz: Panie, wiem, że w Tobie jest to możliwe. I widzę to już, mimo że tego jeszcze nie ma. Przyszłość należy do tych, którzy widzą możliwości jeszcze zanim staną się one wyraziste. To, co widzisz i słyszysz, w dużym stopniu zależy od tego, gdzie stoisz. To, co widzisz w swoim życiu i to, co słyszysz, to, co się ciebie dotyka, twojego życia, w dużym stopniu zależy od tego, gdzie stoisz, czyli jak myślisz, schematy myślenia. Zależy od tego, jakiego rodzaju osobą jesteś. Jedna osoba traci pracę i mówi: chwała Bogu, Bóg ma coś dobrego. Druga osoba wierząca traci pracę i mówi: diabeł mnie zaatakował. Znaczy, dużo zależy od tego, jak ty myślisz, kim jesteś i kim jesteś w Chrystusie. Czy myślisz po nowemu, czy po staremu. Większość osób wierzących, kiedy spotykają ich trudne sytuacje życiowe, od razu to gromią, związują i przeganiają. Nie wiadomo w ogóle, czy to jest dobre, czy nie, ale on już pogonił, wygonił. Czytałem taką historię, że pewien wierzący miał sen. Śniło mu się, że przyszedł do niego anioł i zabrał go w podróż. Szli bardzo długo i zachodziło słonko i doszli do takiej starej chaty, gdzie dziadkowie wychowywali wnuczka, którego rodzice umarli na raka, obydwoje. Bardzo go kochali, mieli tylko jego i żyli bardzo biednie. Kiedy zobaczyli, że oni przychodzą, zaprosili ich na noc, ugościli wszystkim, co mieli, a żyli bardzo biednie i poszli spać. W nocy anioł go budzi w tym śnie, w tej chacie, mówi: wstawaj. Wziął pochodnie, wyszli na zewnątrz, dom był drewniany i podłożył ogień wszędzie. Jak tylko chciał podłożyć, to ten wierzący skoczył na niego, mówi: ty nie jesteś żaden anioł Boży, ty jesteś demon. I zaczął się z nim bić, ale on go jednym walnięciem ręki uderzył, tak że tamten padł, podpalił dom, wziął go pod rękę i poszli za górkę, żeby mu pokazać, co się stanie dalej. Oczywiście dziadkowie wybiegli z wnuczkiem, złapali tylko, co mogli i dom cały spłonął. A ten wierzący w tym śnie wyzywał tego od demonów. A on mówi: zobacz, co się, jak się skończy. Kiedy dom zupełnie dogasł, pod belką dolną znaleźli cały garnek złota. I anioł mówi: w życiu by go nie znaleźli, gdybym im chałupy nie spalił. Wiecie, to był tylko sen, ale przez ten sen Bóg chciał temu wierzącemu pokazać: nie oceniaj tragedii na drugi dzień od razu. Jeśli spotka ci jakaś trudna sytuacja w życiu, nie mów, że to jest atak diabelski, jak jeszcze nie wiesz, jak to się zakończy. I co ja mam do powiedzenia w tej sytuacji? Bo bardzo często przychodzi Bóg, żeby wywalić twoje życie do góry nogami. Po co? Żeby stworzyć w tobie nowe ścieżki myślowe. Żeby wprowadzić cię do nowych rzeczy, jeśli mu na to pozwolisz. Albo możesz żyć życiem szaraczka w Giżycku albo w okolicach i powiedzieć: Boże, ja nie chcę żadnych zmian. Ja chcę sobie po prostu tak żyć. To nie proś Boga o wielkie rzeczy, bo sam sobie zaprzeczasz. Max Lucado, ostatni taki cytat. Nie pokładaj nadziei w tym, co zmienne. Czyli nie buduj swojego życia na tym, co jest zmienne. Tego, co jest ulotne, czegoś, co nie możesz złapać. I Max Lucado mówi, że zmienne to są relacje międzyludzkie. Nie pokładaj swojej ufności w tym, że to jest twój przyjaciel na całe życie, albo to jest twoja przyjaciółka na całe życie i tak dalej, a jutro możesz nie być przyjaciółką i co? Całe twoje życie się rozpadnie? To, co jest ulotne, to są relacje międzyludzkie. Pieniądze. Dzisiaj możesz mieć pieniądze, jutro ich może nie być. Talenty. Uroda. Też nie jest wieczna. Nawet twoje zdrowie jest ulotne. Utkwij wzrok w tym, który jest niezmienny. Zaufaj niebiańskiemu Ojcu. Max Lucado. Przez to kazanie chciałbym was zachęcić do nowych ścieżek myślowych. Dobrze się zastanów, kiedy po tym kazaniu wrócisz do domu i zmień swoją modlitwę. Jeśli chcesz wielkich rzeczy w Bogu, to znaczy, że mówisz: Boże, wywal moje życie do góry nogami i masz prawo wszystko zmienić. Albo powiedz Bogu: chcę żyć prostym życiem, nie chcę żadnych zmian, nie chcę żadnych wielkich rzeczy. Mam kościółek, mam pracę, dzięki Bogu. Proszę Cię, żebym tylko nie chorował, nie chcę żadnych wielkich rzeczy. Powiedz Mu to. Ale nie możemy mówić jednego, a później mieć do Niego pretensje, że On chce Cię przygotować do wielkich rzeczy. Bo jeśli chcesz wielkich rzeczy, chcesz, żeby Twoje imię było zapisane w historii Polski, że po tamtej stronie Bóg wymieni twoje imię i powie: przez tę osobę nawróciło się tyle i tyle osób. Ta osoba ma tyle i tyle nagród. Ta osoba jest wyjątkowa w historii polskiego narodu. To znaczy, że pozwalasz Bogu wywalić swoje życie do góry nogami i stworzyć nowe ścieżki myślowe. Będziesz kimś zupełnie nowym. Ale jeśli tego nie chcesz, to powiedz Mu o tym. Najgorzej, kiedy prosisz Go o jedno. Pamiętacie, jak przyszli Żydzi do Jezusa, zaczęli Go wyzywać od żarłoków i pijaków? Jezus mówi: Jan Chrzciciel z wami nie pił i nie jadł. Też Go wyzwaliście, że ma demony. I pamiętacie, jak Jezus powiedział: co to za pokolenie? Jesteście jak małe dzieci. Że przychodzi grupa innych dzieci i mówi tak: pobawmy się. A te dzieci mówią: nie, no to nie bawmy się. No nie. Mówi: cokolwiek wam zaproponuje Bóg, przyszedłem ja, jem, piję, żarłok ma demona. Przyszedł Jan, nie pił, nie jadł, ma demona. Znaczy, że my przypominamy też takie pokolenie. Boże, zrób wielkie rzeczy w moim życiu. A za chwilę: nie, nie, pomyliłem się, zaczekaj, nic nie zmieniaj. Dobrze się zastanów, czego ty chcesz. Bo jeśli chcesz wielkich rzeczy, to Bóg ci je da. Ale wywali twoje życie do góry nogami i nie będzie ci się to podobało. I będzie to bolało. Bo już nie będzie ciebie. Będzie zupełnie ktoś nowy. Nawet twoja rodzina powie: to już nie jesteś ty. Wszystko pozmienia. Jedyne, czego nie zmieni w tobie, to jest Słowa Bożego. Wszystkie twoje myśli, twoje pragnienia, które są oparte o Biblię, jeśli one tam są, to one są trwałe. Ale bardzo dużo rzeczy, które myślisz, kim jesteś, nie jest oparte o Biblię. Wyniosłeś to z domu rodzinnego, ze szkoły albo z kościoła, w którym wzrastałeś. I nie umiesz nawet odpowiedzieć, skąd ty to masz. Dlaczego ty tak myślisz i tak się zachowujesz. I Bóg chce to wywalić z siebie. Chce stworzyć zupełnie nowe rzeczy w tobie. Amen.